The title of message four, the final message,
tematem czwartego, ostatniego poselstwa jest Królestwo i Kościół. Zaś zasadniczą myślą, która stanowi podłoże dla tego poselstwa, jest to, że Kościół oznacza dla nas praktyczny wyraz powszechnego, organicznego ciała Chrystusa. Pan powiedział Mateusza 16:18, zbuduję mój Kościół. A słowa mój Kościół odnoszą się do jedynego w swoim rodzaju powszechnego, organicznego ciała Chrystusa. Następnie w rozdziale 18 dwukrotnie używa zwrotu Kościół. Powiedz Kościołowi. Oraz ktoś musiał usłuchać Kościoła. Tak więc Kościołowi, nie jakiemuś Kościołowi, ale Kościołowi, zgodnie z Nowym Testamentem, w jednym mieście jest jeden Kościół, nie więcej niż jeden. Takie jest ustanowione przez Boga zarządzenie dla życia Kościoła. Tak więc nacisk kładziony jest tutaj na Boże Królestwo oraz Kościół. Przede wszystkim jako miejscowy wyraz ciała Chrystusa. Prawdziwy miejscowy Kościół. Poproszę Was, abyście zastanowili się nad własnym zrozumieniem, odczuciem, spojrzeniem na to, czym jest Kościół. Czym jest miejscowy Kościół? Sądzę, że wielu z nas powiedziałaby po pierwsze, być może powiedziałaby tylko to, że Kościół jest mieszkaniem Boga. Że jest domostwem Boga. Gdy przyszedłem do Kościoła, miałem odczucie, że przyszedłem do domu, że tu jest moje miejsce. Aby stwierdzić to, co jest oczywiste, jest to całkowicie słuszne. Kościół jest mieszkaniem Boga. Jest domostwem Boga. A nawet jest nazwany domostwem wiary na podstawie Galacjan 6. I wszyscy ci, którzy są w Kościele, są członkami Bożej rodziny. Tak więc, gdy jesteśmy w Kościele, czy też w domu, w mieszkaniu Boga, jesteśmy z Bożą rodziną. Jest jednak jeszcze jeden bardzo istotny aspekt, który musimy wziąć pod uwagę w tym poselstwie. A jest nim to, że prawdziwy, miejscowy Kościół jest Królestwem Bożym w praktyce. Mówiąc jeszcze bardziej skrótowo, miejscowy Kościół jest Królestwem Bożym. W objawieniu, księdze wizji, które zostały spisane i wysłane do miejscowych kościołów, apostoł Jan napisał tak odnośnie Chrystusa Jezusa. Rozdział pierwszy, wersety od 5 do 6. Od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego z umarłych i władcy królów ziemi, temu, który nas kocha i który uwolnił nas od naszych grzechów przez swoją krew i uczynił nas królestwem, kapłanami swemu Bogu i Ojcu. Uczynił nas królestwem. Kim są nas? To wszyscy święci. To święci w siedmiu miejscowych kościołach, którzy otrzymują to, co zostało napisane, zapisane w zwoju. Zaś apostoł mówi, że Chrystus uczynił nas swoim królestwem przez śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Miejscowe kościoły są królestwem. Następnie w wersecie 9 Jan mówi o czymś bardzo osobistym. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie. Znajduje się on tutaj na wyspie Patmos. Starszy mężczyzna, co najmniej po 90. I jest tam sam. Jednak w Dniu Pańskim jest on w duchu. Wtedy nadeszło objawienie. I jest to dość poruszające, gdyż nie mówi ja, Jan, ostatni z apostołów. Proszę miejcie świadomość, to do was piszę. Jestem apostołem. Nie, on powiedział, jestem Jan, wasz brat. Wasz brat. I jestem waszym współpracownikiem. Jesteśmy w tym razem. Współuczestnik w ucisku. Współuczestnik w królestwie. W jaki sposób Jan żył i uczestniczył w życiu królestwa, będąc sam na tej skalistej wyspie Patmos? Miało to miejsce na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest to, że żyje pod panowaniem Boga w Chrystusie na sposób życia. Żyje w rzeczywistości królestwa. Jezus świecący na niego, ale również mimo, że fizycznie nie mógł spotykać się ze świętymi, jednak wewnętrznie, organicznie wiedział, jestem z wami wraz w ciele, jestem w kościele, który jest królestwem. Sądzę, że te wersety pomogą i przygotują nas do tego, byśmy mogli rozważyć istotę tego planu, że prawdziwy miejscowy Kościół nie jest jedynie mieszkaniem Boga, domostwem Boga, gdzie zbieramy się razem w jedności, pokoju, miłości, radości i radujemy się i doświadczamy wspólnie Pana. Potrzebujemy również jednocześnie być pod głębokim wrażeniem tego, że gdy jesteśmy w prawdziwym życiu Kościoła, to jesteśmy w Królestwie Bożym. Chciałbym na coś zwrócić uwagę. Gdy rodzi się dziecko, po czym on czy ona osiąga 4 czy 5 lat, uzyskuje pewne zrozumienie tego, że jest w rodzinie, że ma rodziców, że żyje w jakimś określonym miejscu, Jednak urodzili się w tej określonej rodzinie. Nie mogą powiedzieć, cóż, będę prowadził życie w tej sferze życia rodzinnego, jednak nie interesuje mnie ta sfera życia rodzinnego. Albo gdy w życiu rodzinnym spędzamy razem radosne chwile i udajemy się do cudownych miejsc, to mi się podoba. Jednak teraz w życiu rodzinnym zostały mi przekazane obowiązki do wypełnienia, a ja tego nie chcę. Cóż, dziecko nie decyduje o tym, w jakich aspektach życia rodzinnego chce funkcjonować. Gdy dorasta, stają się nastolatkami, nie wiem, nie wiem, kto to wymyślił, ale w końcu w Stanach Zjednoczonych, gdy osiągają 18 lat, stają się oficjalnie młodymi dorosłymi. Wtedy mogą pójść swoją drogą i decydować. Nie chcę żyć w sposób, w jaki żyją moi rodzice. Nie chcę robić tego czy tamtego. To, co próbuję tutaj powiedzieć, to to, że jesteśmy w Kościele Boga, który jest Jego domem i Królestwem Boga. Nie mamy prawa ani podstaw do bycia wybiórczymi. O, chciałbym być w kościele, w którym jest taki rodzaj upodobania, czy coś takiego. Ale proszę, nie mówcie mi tutaj o tronie, o władzy, o posłuszeństwie, odpowiedzialności i obowiązkach, o byciu sługą Bożym. I jako przykład tego posłuży wiadomość e-mail, która została mi przekazana przez osobę, która go napisała. I w tym przypadku jest to starsza siostra. I ona wysłała pewne ogłoszenie o dwóch grupach, które spotykają się w domu i że zamierzają się spotkać razem. I to wszystko, co mają zamiar robić, to po prostu jeść i śpiewać. Brak podążania za prawdą, brak wzajemnej społeczności, by udzielać zasobu i budować jedni drugich. To jest wybiórczość. Nie mamy zamiaru spędzić czasu na poważnym studiowaniu prawdy i na rozmowie o głębszych sprawach. Po prostu przyjdź. Będzie dobre jedzenie. Będziemy jeść i śpiewać. I to tyle. Spędzimy radosny czas na śpiewaniu. Jest to rzeczywisty, prawdziwy przykład kogoś, kto wybiera pewne elementy życia Kościoła, a zaniedbuje inne. Nie wiem, czy ktokolwiek na tym zgromadzeniu miał świadomość tego, że razem jesteśmy w Królestwie, że jesteśmy obywatelami niebiańskiego Królestwa. Nie wchodzimy, nie wychodzimy z tej sfery. Jesteśmy tutaj na wieczność. Mam nadzieję, że to stanowi niejako tło, wstęp do tego poselstwa wraz z jego powagą i ważkością, wraz z zasobem życia, łaską, zachętą, kontrolującą nas wizją. Królestwo i Kościół. Punkt rzymski pierwszy. Biblia mówi najpierw o Królestwie, a potem o Kościele. Rezultatem istnienia Królestwa jest Kościół. Na początku swojej posługi, a także przez cały czas jej trwania, Pan Jezus głosił Ewangelię Królestwa. Nie ma czegoś takiego jak Ewangelia Kościoła. Jest za to Ewangelia Królestwa. Mówił, nawracajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boga. Musicie się narodzić z wody i ducha, by narodzić się w Królestwie Boga. Następnie Królestwo, jako sfera boskiego życia, prowadzi do powstania Kościoła. Niech zostanie to wypisane na nas wszystkich, że Królestwo Boga prowadzi do powstania Kościoła Bożego z Jego miejscowym wyrazem. Punkt A. Życie Boga jest Królestwem Boga. Boskie życie jest Królestwem i prowadzi do powstania Kościoła. Tak więc Królestwo Boga jest sferą Bożego życia. To sam Bóg jako życie. A życie to, Królestwo życia, prowadzi do powstania Kościoła. Punkt pierwszy. Królestwo to sfera życia, w której życie może się poruszać, władać i rządzić, dzięki czemu może osiągnąć swój cel. Tą sferą jest Królestwo. Dwa. Ewangelia przynosi boskie życie, a z życiem tym wiąże się jego sfera, którą jest Królestwo. Boskie życie i jego sfera wytwarzają Kościół. Tak więc to boskie życie, wieczne życie Boże, które otrzymaliśmy, gdy uwierzyliśmy w Syna Bożego, otrzymaliśmy to życie. A z życiem tym wiąże się jego sfera, a sferą tą jest Królestwo. Nie możemy oddzielić i po prostu powiedzieć, ja chcę życie, ja nie chcę Królestwa, nie chcę być pod niczyim kierownictwem, ja po prostu chcę wieczne życie. Nie, nie da się ich od siebie oddzielić. Ewangelia przyniosła nam boskie życie. A teraz w końcu uczymy się, że z życiem tym wiąże się jego sfera. I sferą tą jest Królestwo. I to boskie życie wraz z jego sferą, Królestwo, prowadzi do powstania Kościoła. Kiedykolwiek w miejscowości ustanawiany jest miejscowy kościół, święci z różnych miejsc mogą przybyć na pierwsze spotkanie w dniu pańskim, na którym łamie się chleb, pierwszy stół pański. Kościół zostaje tam ustanowiony, a źródłem tego jest boskie życie, które płynie przez ciało w sferze Królestwa. Tak więc teraz, gdy ten Kościół jest ustanowiony, jest miejscowym objawieniem się Królestwa Boga w praktyce, jako Królestwo Boga w sferze boskiego życia. Punkt trzeci. Ewangelia Królestwa prowadzi do powstania Kościoła, bo Królestwo jest samym życiem, a Kościół jest wynikiem życia. Oby ta prawda nas przeniknęła. Oby się od nas nie odbiła. Była czymś, czym możemy lub nie być zainteresowani. Jest to czymś bardzo ważnym, wpływającym na nasze życie Kościoła i może również wpłynąć na to, czy otrzymamy nagrodę Królestwa. Ma to bardzo wiele wspólnego z tym, jakiego rodzaju praktyczne życie Kościoła mamy tydzień po tygodniu. Powtórzę punkt trzeci. Ewangelia Królestwa prowadzi do powstania Kościoła, ponieważ Królestwo jest samym życiem, a Kościół jest wynikiem życia. Teraz idziemy krok naprzód w punkcie B. Królestwo to rzeczywistość Kościoła. Po prostu rozważcie to. Jest to faktem, a nie krytyką czy osądem, ale faktem, że w niektórych miejscowych kościołach jest naprawdę bardzo niewiele rzeczywistości. Bardzo niewiele. Ta rzeczywistość różni się w zależności od doświadczeń świętych, od ich wzrostu w życiu, konstytucji przewodzących braci, ale jest to mocne stwierdzenie, że rzeczywistość Kościoła i możliwym jest, że dzieje się tak w wielu miejscach, nawet gdy wam teraz o tym mówię, że miejscowe życie Kościoła jest bardzo niewielką ilością rzeczywistości, a rzeczywistość jest Królestwem. Dlatego też bez życia Królestwa nie możemy żyć życiem Kościoła. Owszem, używamy tego zwrotu. To jest bardzo, bardzo takie ujmujące wyrażenie. Ale co właściwie rozumiemy przez ten zwrot życie Kościoła? Być może wielu myśli, że jest to to, co robimy. To spotkania, zbieranie się razem w Dzień Pański, że przychodzimy, by wspólnie się modlić, mamy spotkania, by podążać za Słowem Bożym, które zostało otwarte przez posługę, mamy praktyczną służbę, troszczymy się o świętych w różnym wieku. Takie jest życie Kościoła. Jednakże jest ono takie tylko w zewnętrzny sposób, a nie wewnętrznie. Tak więc w oczach Bożych nie możemy prowadzić życia Kościoła, jeśli jesteśmy oddzieleni od życia Królestwa. Ujmę to tak, stosując to do nas wszystkich, a najpierw do mówcy, mówię tak, amen. Naturą naszego życia Kościoła określa to, ile żyjemy w życiu Królestwa. To na ile żyjemy w życiu Królestwa. Możemy określić, jak wspomniałem, jestem w życiu Kościoła, jestem w pełni aktywny, ale oto jest pewna siostra, 77 lat, a na jej mężu spoczywa duża odpowiedzialność za Kościół. Jest bardzo aktywny, pracowity, jednakże być może brakuje mu rzeczywistości. Jest to naprawdę poważna kwestia do rozważenia. Jesteśmy w Królestwie. Jak możemy, w pewnym sensie, jak śmiemy żyć w Królestwie, tam gdzie jesteśmy, poprzez nasze naturalne życie, w sposób, w jaki chcemy coś robić. Jesteśmy w Królestwie, drodzy święci. Gdy jesteście w miejscowym kościele, jesteście w Królestwie, w Królestwie Bożym. To sfera życia. I działa tutaj prawo Ducha Życia. Musimy o tym wiedzieć, a podpunkty są bardzo oświecające, bardzo przekonujące i również udzielają zasobu. Punkt pierwszy. Rzeczywistość Królestwa Niebios, Mateusza 5-7, jest zawartością życia Kościoła. Czytamy Mateusza 5, 6 i 7. I taka jest zawartość życia Kościoła. Tak więc pozwólcie, że wybiorę dwa lub trzy wersety. To jest Mateusza 5, 3. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebios. Być ubogim w duchu, przychodzić na spotkanie posługi, poselstwo na konferencji, ubogim w duchu, w pełni otwartym, by otrzymać słowo od Pana w żywy sposób. Następnie dalej w tym samym rozdziale. Błogosławieni czystego serca, bo oni będą widzieć Boga. Mateusza 6,33. Ale szukajcie najpierw Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Chciałbym po prostu zapytać, trochę w taki ojcowski sposób, chciałbym zadać pytanie tym, którzy mają 35 lat i mniej, którzy są dobrze wykształceni lub wyszkoleni do celów zarobkowych. Czy możecie szczerze zaświadczyć odnośnie waszego życia, że szukacie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? Najpierw. Nie jest napisane szukajcie Królestwa. Jest napisane szukajcie najpierw Królestwa. Mamy więc tutaj przedstawiony przez Pana punkt po punkcie. Teraz mówimy, że jest zawartością życia Kościoła. Bez rzeczywistości Królestwa Kościół jest pusty. Posłuchajcie tego. Kościół jest pusty. Wiemy na podstawie Księgi Objawienia 1, że Syn Człowieka stoi pośród złotych świeczników. Następnie przemawia do Kościoła, do miejscowości za miejscowością, przemawiając do ich posłańców. Pan zna sytuację i stan każdego z kościołów i ma podstawę, by powiedzieć coś podobnego, co powiedział do Laodycei. Jesteś pusty, pusty. Możliwym jest bycie w pustym, miejscowym kościele. I są tego różne stopnie. Patrząc na to od strony królestwa, domostwa, nie zależy nam na tym w ten sposób. Jednak teraz od strony Bożego Królestwa dowiadujemy się na podstawie posługi wieku, że bez rzeczywistości Królestwa Kościół jest pusty. Po prostu się zastanawiam, jeśli w jakimkolwiek miejscu, nie w odpowiedzi na to, co mówi brat Ron, Nie, ale w odpowiedzi na to, co mówi Duch. Zastanawiam się, czy w którymkolwiek miejscowym kościele przewodzący bracia, gdy zbierają się razem na cotygodniowe spotkania, czy uniżą się przed Panem i otworzą swoją istotę, pytając Pana: Panie, jakie jest Twoje zrozumienie zawartości Kościoła tutaj, w tym mieście? Nie chcemy być puści. Chcemy być wypełnieni rzeczywistością. Jeżeli nikt nigdy nie modli się w ten sposób, czy tego rozważa, czy tego nie rozważa, mogę powiedzieć przed Panem: Panie, poprzez Twoje miłosierdzie i łaskę bezpośrednio o tym powiedziałem. Jednak jestem taki smutny, jest mi tak smutno z powodu reakcji. Nie reakcji, która sprawi, że ja będę się dobrze z tym czuł. To Pan wie, że to nie leży mi na sercu. To, co leży mi na sercu, to rzeczywistość Królestwa we wszystkich kościołach. Punkt drugi. Skoro rezultatem życia Królestwa jest życie Kościoła, to prowadząc zbiorowe życie Królestwa, samoczynnie prowadzimy też życie Kościoła. List do Rzymian 14:17. Bo Królestwo Boga to sprawiedliwość i pokój. Sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Powinniśmy przed Panem to rozważyć. Panie, czy żyjemy zbiorowo sprawiedliwości i pokoju i radości w Duchu Świętym? Jeśli tak jest, to spontanicznie, samoczynnie prowadzimy życie Kościoła. Ujmę to w ten sposób. Jeśli prowadzimy życie Kościoła, jak to określiłem wcześniej, wyłącznie jako szereg praktycznych, zewnętrznych działalności, służby, odwiedzania, tym podobnym, jeśli po prostu mamy tego rodzaju życie Kościoła, to w oczach Bożych możemy nie mieć rzeczywistości, ponieważ musimy zbiorowo żyć w Królestwie Bożym. Każdy punkt w Mateusza 5-7 jest skierowany do nas, którzy narodziliśmy się z Ducha, którzy znajdujemy się w Królestwie Bożym i jest to życiem Królestwa, którym jest sam Chrystus, który ponownie w nas żyje. Musimy żyć zgodnie w życiu Królestwa zbiorowo. Wtedy Pan będzie w stanie powiedzieć nawet do wroga: oto, oto życie Kościoła. Spójrz na to, nieprzyjacielu. Nie masz tutaj z czego drwić. Oto życie Kościoła. Zbiorowo żyją, prowadzą życie Królestwa. Punkt trzeci. Wierzący, który nie żyje w rzeczywistości Królestwa, nie może zostać wbudowany w strukturę Kościoła. Teraz jest to kwestia osobista. Wierzący, który nie żyje w rzeczywistości Królestwa,
so this is how this brother or sister lives.
taki sposób żyje ten brat czy siostra. Nie mówimy o tym, że jest to sposób życia, sposób światowy. Nie, mogą być bardzo prawi, sumienni, na wiele sposobów. Jednak osoba ta nie żyje w rzeczywistości Królestwa. I osoba ta nie może zostać wbudowana w strukturę Kościoła. I mówię o tym nie wyłącznie osobiście, ale utożsamiając się z wieloma bardziej doświadczonymi świętymi, możemy szczerze zaświadczyć, nie osądzając, nie potępiając, że te drogie osoby są tutaj od tak dawna, jednak nigdy nie zostały wbudowane w strukturę Kościoła. I jest pewna określona sytuacja, o której jestem świadomy. Pewna osoba wiele lat temu została wzięta do Pana, odeszła do Pana. I osoba ta, że tak się wyrażę, jedną nogą stała w życiu Kościoła, a drugą w religijnym chrześcijaństwie. Chodził tam i z powrotem. A kiedy w nieoczekiwany sposób jego życie dobiegło końca, obdarzyliśmy go szacunkiem, zbierając się przy jego grobie, kochaliśmy go, docenialiśmy jego porcję, jego dział. Jednak jeden brat z takim dobrym zamiarem zawołał. Osoba ta była zwycięzcą. Jednak wewnątrz mnie miałem odczucie, że lepiej by było, gdyby tego nie powiedział. Tylko Pan wie. Jednak po tak wielu latach we mnie wciąż znajduje się miłość o Niego. I mam powód, by o tym mówić, ale ponownie, nie osądzam, ale nigdy nie został wbudowany. Jak wiele lat? Prawie 40 lat i nie został wbudowany. Drodzy święci, co zrobimy z tego rodzaju punktami prawdy? Jest tutaj bardzo szczególne brzemię i odczucie od Pana i w mojej wewnętrznej istocie. I po prostu zaświadczam przed Wami dzięki Pańskiej łasce, że osobiście jestem głodny i spragniony rzeczywistości. I w moim życiu, moim chrześcijańskim życiu, moim życiu Kościoła i we wszystkich kościołach. I rzeczywistość ta jest życiem Królestwa, przejawiona osobiście i zbiorowo. I wtedy możemy zostać wbudowani. Punkt C. Bez Królestwa, które jest rzeczywistością Kościoła, Kościół nie może zostać zbudowany. Są miejscowe kościoły. Jaki będzie tego skutek, nie wiemy. Nie możemy tego wiedzieć. Jednak w chwili obecnej kościoły te nie są wbudowane. Nie są zbudowane. Rozpoczynając od wiodących braci, nie zostali zbudowani. Spotykają się, działają, krzewią Ewangelię, mają brzemię, by prawda była znana, i modlą się i służą i troszczą się o siebie nawzajem. Owszem, to wszystko, te wszystkie działania są potrzebne. Jednak na podstawie listu do Efezjan 2:22 wiemy, że Paweł powiedział, w którym i wy jesteście razem budowani w mieszkanie Boga. Budowani. Kto rozważa? Ktoś, kto niesie odpowiedzialność, czy też siostra w sercu, w jej modlitwach, czy ktoś pyta, czy zostaliśmy zbudowani? Jesteśmy tutaj od X lat. Czy jest tu budowla? Czy prawdziwie zostaliśmy zbudowani? Następnie przewodzący bracia pytają Pana: Panie, czy zostaliśmy zbudowani? Być może Pan może ich prowadzić do tego, by szukali społeczności. Wiecie, kogo możecie prosić o społeczność. Po prostu otwórzcie tą kwestię do społeczności ciała i otrzymacie światło, którego potrzebujecie. Musimy zostać zbudowani. Punkt pierwszy. Kościół powstaje dzięki władzy Królestwa. A władza Królestwa jest w życiu. Rzeka wody życia jako jego źródło, tron. Tak, owszem, życie jest rzeczywistością Królestwa, jednak źródłem życia jest tron. Oczywiście jest to władza. Władza Królestwa. To właśnie tutaj, w całej naszej historii, święci zaprzestali iść naprzód. Oni po prostu nie lubią być pod jakąkolwiek władzą. I mówimy tutaj o władzy Królestwa, a nie o aroganckiej osobie, roszczącej sobie prawo do władzy. Władza Królestwa. Czy wszyscy mamy w tym jasność? Czy jest to dla nas rzeczywiste? Punkt drugi. Klucze do Królestwa zostały dane, żeby umożliwić zbudowanie Kościoła. Musimy się w końcu nauczyć, czym są klucze Królestwa, w jaki sposób ich używamy. Pański wzrok jest wszędzie, on wszystko widzi. On wie, w jakich miejscowościach święci używają kluczy Królestwa, szczególnie w ich modlitwie w Mateusza 18, związując to, co zostało związane w niebiosach, rozwiązując to, co zostało rozwiązane w niebiosach. Punkt trzeci. Gdy Królestwo Niebios jest w stanie sprawować swą władzę nad gronem wierzących, wierzący ci mogą zostać zbudowani w Kościół. Posłuchajcie tego punktu jeszcze raz. Gdy Królestwo Niebios jest w stanie sprawować swą władzę nad gronem wierzących, jest w stanie. Co to oznacza? Oto Królestwo Niebios z władzą. Czy nie jest w stanie uczynić czegokolwiek? Jest tu pewna zasada. Bóg potrzebuje naszej współpracy. Potrzebuje, byśmy się do Niego zwracali, otwierali się na Niego i podążali za Jego prowadzeniem i znajdowali się pod Jego kierownictwem. I określimy, do jakiego stopnia Królestwo Niebios może sprawować nad nami władzę. Na tym spotkaniu domowym, które ogłosiła ta siostra, to bardzo ciekawe, albo pełne znaczenia, że nie ogłosił tego brat, nie ogłosił tego wiodący brat. Pan wie, czy to spotkanie znajdowało się pod przewodnictwem Królestwa Niebios. Nie, nie chcemy mieć poważnych spotkań dążących do głębokich prawd. Nie, my chcemy jeść i śpiewać. To jest nasze życie Kościoła. Ale nie jest to życie Kościoła w Królestwie. Pan szuka sposobności, by być w stanie sprawować swą władzę nad gronem wierzących. Tak więc Pan spogląda na Kościół A, czy Kościół Y, jakkolwiek. I jakaż to radość dla Niego, gdy widzi w tym mieście, że znajduje się tam grono wierzących. I że drzwi są otwarte, by sprawować nad nimi moją władzę. Oni wiedzą, w jaki sposób tego dokonuję. Dzięki świecącemu światłu, płynącemu życiu, dzięki przenikającej miłości. Oni o tym wiedzą. Teraz mogę widzieć ich jako zbudowanych ze sobą. Poświęciłem tutaj wiele czasu w tej części, ponieważ znajdują się tu bardzo kluczowe punkty, niosące taką znaczącą prawdę, które są pełne życia i światła. Drugi punkt rzymski. Prawdziwy Kościół to Królestwo Boga w tym wieku. Wierzący prowadzą dziś życie Królestwa w Kościele. A. Ilekroć Pan Jezus mówił o Kościele, mówił o nim w odniesieniu do Królestwa. Wskazuje to na to, jak ściśle Kościół i Królestwo są ze sobą powiązane. Jak ściśle Kościół i Królestwo są ze sobą powiązane. 1. List do Rzymian 14:17 dowodzi, że w tym wieku Kościół jest Królestwem Bożym. 2. Królestwo Boga w pierwszym liście do Koryntian 4:20 odnosi się do życia Kościoła w wersecie 17, co wskazuje, że w sensie władzy Kościół jest w tym wieku Królestwem Bożym. 3. Określenie współobywatele w liście do Efezjan 2:19 wskazuje na Królestwo Boże, sferę, w której Bóg sprawuje swoją władzę. 4. Wszystko, co czynił Paweł i jego współpracownicy, głosząc Ewangelię ustanawiając kościoły, czynione było ze względu na Królestwo Boże. Powiedział on, że oto są moi współpracownicy ze względu na Królestwo Boże. 5. Słowo Królestwo użyte w Księdze Objawienia 1:6 objawia, że tam, gdzie jest Kościół, jest Boże Królestwo. Kościół reprezentuje Królestwo. Z jakiegoś powodu przychodzi mi na myśl pewne miasto. Nie wiem, czy jest już tam ustanowiony Kościół. Chodzi o Barcelonę w północnej części Hiszpanii. Załóżmy jednak, że jeśli tam jest, to chwała Panu, ale jeżeli nie ma, niech Pan szybko wzbudzi tam swoje świadectwo. Kościół w Barcelonie przedstawia Królestwo Boże. Jest to z pewnością prawdą odnośnie Kościoła w Edynburgu w Szkocji, czy Kościele w Rzymie, czy też w odzyskanym ponownie Kościele w Zurychu, czy też Kościele w Helsinkach w Finlandii, albo w Sankt Petersburgu w Rosji, w Atenach w Grecji, gdziekolwiek się znajdujemy. Tam, gdzie jest Kościół, tam jest Boże Królestwo. Oby Pan płynął bez przeszkód, to przykład, obraz, niech płynie w całych Niemczech, niech Pan zniweczy wszelkie niegodziwe dzieła, których dokonał tam nieprzyjaciel, i niech Pan wzbudza jeden świecznik po drugim, w tym i w tamtym miejscu. I to ma miejsce. I niech tak się dzieje w całej Europie. Wzbudzone, złote świeczniki, świecące w ciemności. I każdy kościół jest królestwem w tej miejscowości i reprezentuje Królestwo Boże. Punkt B. W Kościele jako Królestwie jesteśmy poddani władaniu, rządom i dyscyplinie Królestwa oraz musimy się w związku z tym ćwiczyć. Nie znajdujemy się pod niczyim władaniem. Władanie królestwa może przepływać przez jakiegoś brata, ale on nie jest władcą. Musimy zdać sobie sprawę, że w Kościele jesteśmy poddani władaniu królestwa. To musi się w nas zaadoptować, drodzy święci. Ktoś, kto się z tym styka, dłużej nie chce tu być. To nie jest to, o czym myślałem. Myślałem, że my po prostu mamy taki czas rodzinny, przyjemny sposób, a teraz mówisz, że znajdujemy się pod władzą? Nikt nie będzie nade mną rządził. Sam będę władał. Cóż, możesz myśleć, że władasz nad sobą, ale tak naprawdę nie jest tak. Kościół jest królestwem, a my jesteśmy w Kościele, więc jesteśmy poddani władaniu królestwa. Jesteśmy poddani rządom królestwa, dyscyplinie królestwa. I musimy się w związku z tym ćwiczyć. Nie ma miejsca na rozluźnienie, na rodzaj duchowego lenistwa. Musimy się ćwiczyć. Taki jest wymóg królestwa. Punkt C. W odzyskiwaniu pańskim jesteśmy jednocześnie zarówno w królestwie, jak i w Kościele. W tym samym czasie. W skarbie, który jest królestwem, i w perle, którym jest Kościół. Zalecam przeczytanie przepisów do tych wersetów, by uzyskać więcej światła. Punkt D. Choć Kościół jest dziś Królestwem Bożym, jesteśmy rzeczywiście w Królestwie tylko wtedy, gdy żyjemy, postępujemy i istniejemy w duchu, a nie w swoim naturalnym człowieku. Jako obywatele wraz z wami w Królestwie Bożym mogę po prostu powiedzieć amen na to. Zdaję sobie sprawę, że znajduję się wraz z wami w Kościele, który jest Królestwem Bożym, jednak znajduję się w rzeczywistości Królestwa tylko wtedy, gdy żyję w duchu. Tylko wtedy, gdy postępuję w duchu. Tylko wtedy, gdy nie żyję w swoim naturalnym człowieku, a w duchu. I gdy moja istota, gdy istnieję w duchu. Muszę więc przyznać,
w sposób,
że wiesz, że wciąż znajduję się, że jestem poddany szkoleniu Królestwa, by postępować według Ducha, żyć według Ducha i istnieć w Duchu. W każdym miejscu i w każdym czasie i w każdej sytuacji. Wciąż jestem poddawany szkoleniu. Ponieważ w każdej chwili, w chwili, gdy nie jestem, gdy nie ćwiczę swojego ducha, żyję moim naturalnym życiem w pewnym sensie. Owszem, wciąż jestem w Kościele, wciąż znajduję się w Królestwie zewnętrznie, jednak właśnie w tym czasie nie jestem w Królestwie w rzeczywistości. A Pan umieścił we mnie i również w tak wielu was głód i pragnienie o rzeczywistość. Jako ci, którzy podlegają udzielaniu się boskiej Trójcy, musimy prowadzić życie Królestwa w Kościele, rosnąc i rozwijając się w boskim życiu, aż dojdziemy do dojrzałości. Z wdzięcznością możemy powiedzieć, że jesteśmy tymi, którzy podlegają udzielaniu się boskiej Trójcy. O jakże błogosławieni jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu, w kościołach, na konferencjach, na szkoleniach, na zbierania się w naszych domach, na boską społeczność. Znajdujemy się, podlegamy udzielaniu boskiej Trójcy. Teraz musimy prowadzić życie Królestwa w Kościele. A czynimy to rosnąc i rozwijając się w boskim życiu, aż dojdziemy do dojrzałości. Jako ojciec obserwowałem moje dzieci rosnące i rozwijające się. I gdy tak rosły i rozwijały się, wtedy zaczęły uczestniczyć w życiu rodzinnym, niosąc odpowiedzialność w różnych zajęciach, w których nie mogły uczestniczyć, gdy miały 2 czy 7 lat. Tą samą zasadę mamy tutaj. Znajdujemy się w Królestwie, jednak wciąż jesteśmy w rodzinie, w różnym duchowym wieku, na różnych etapach. I im bardziej rośniemy w boskim życiu, tym bardziej boskie życie rozwija się w nas. I tym bardziej żyjemy, będąc poddani władaniu Królestwa. Gdy osiągniemy dojrzałość, a w końcu osiągniemy, będziemy w pełni żyć, będąc poddani władaniu Królestwa na sposób życia. Teraz ostatnia część dotycząca pracy, odpowiedzialności Kościoła w odniesieniu do ujawnienia się Królestwa, do przyjścia Pana z Jego zwycięzcami, by ujawnić Jego Królestwo na ziemi. 3. Kościół zaprowadza Królestwo. Królestwo doprowadziło do zaistnienia Kościoła. A teraz Kościół zaprowadza Królestwo, czyli ujawnienie się Królestwa. Dziełem Kościoła jest zaprowadzenie Królestwa Bożego. Tak więc oto Kościół Boży w Berlinie. A bracia i wszyscy święci uczą się prowadzić życie Królestwa w Berlinie. Teraz bardziej uświadamiają się, gdzie się znajdują, albo to, gdzie jest Kościół. I wtedy świeci światło, a Duch płynie i prowadzi. I święci zdają sobie sprawę, naszym dziełem jest zaprowadzić Królestwo Boże. Panie, ucz nas modlić się w ten sposób. by zaprowadzić Boże Królestwo. Na całej ziemi będą święci, którzy pragną, by Pan przyszedł, którzy modlą się o ujawnienie się Królestwa, modlą się o zwieńczenie wieku, o to, by ludzkie rządy zostały usunięte i zastąpione Królestwem ujawnionym na ziemi. I zdają sobie sprawę, że po to żyją. To jest naszym dziełem, by Kościół miał udział w zaprowadzeniu Królestwa Boga. A Kościół powstał po to, by zaprowadzić Królestwo. Cóż za wspaniała prawda. Jakże potrzebujemy to przyswoić, modlić się o to, uczyć się tego. Jeden, odpowiedzialnością Kościoła jest utrzymanie zwycięstwa Chrystusa i zaprowadzenie Królestwa Bożego. Świadczymy, stoimy w tym, modlimy się odnośnie zwycięstwa Chrystusa. Zwycięstwo już się dokonało. Chrystus walczył z wrogiem o zwycięstwo. My walczymy z wrogiem w zwycięstwie Chrystusa. Dwa. Dziełem Kościoła, który znajduje się na ziemi, jest zaprowadzenie Królestwa Bożego. Całym dziełem wykonywanym przez Kościół rządzi zasada Królestwa Bożego. Całym dziełem Kościoła. Bracia, czy rozważaliście to kiedyś? Być może Pan poprowadzi nas, by w pewnej chwili, w niedalekiej przyszłości, przeprowadzić szkolenie dla starszych odnośnie Królestwa i Kościoła, by zagłębić się w te kwestie. Ponieważ ten punkt, całym dziełem wykazywanym przez Kościół rządzi zasada Królestwa Bożego, dziełem wykonywanym przez Kościół na ziemi jest zaprowadzenie Królestwa Bożego. Mam nadzieję, że starsi i przewodzący bracia będą wspólnie szukać Pana. Panie, czy rządzi nami zasada Królestwa Bożego? Co nami rządzi? Jeżeli nie rządzi nami zasada Królestwa Bożego, jakże Kościół może mieć udział w zaprowadzeniu Królestwa Bożego? Trzy. Kościół jest odpowiedzialny za sprowadzenie woli nieba na ziemię i wykonanie jej na ziemi. Mateusza 6:10. Modląc się, Boże Ojcze, niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Modlimy się o to. Niech stanie się Twoja wola w Lizbonie, w Paryżu, w tak wielu miejscach. Niech się stanie na ziemi, w Amsterdamie, tak jak i w niebie. To modlitwa o zaprowadzenie woli niebios na ziemię. Na stronie Mateusza 7:21 mówi o wykonywaniu woli Ojca. Wejdą oni do Królestwa jako zwycięzcy. Werset 12:50. Ci, którzy wykonują wolę, są prawdziwie braćmi, siostrami i matkami Pana Jezusa, tak jak powiedział. B. Kościół, który powstaje w wyniku poddania się władaniu nieba za sprawą uległości wobec niebiańskiego władania, rozprawia się z Bożym wrogiem. Jak wiele musimy się wspólnie nauczyć. Mamy nauczyciela, jest tylko jednego i jest nim sam Pan. Jakże potrzebujemy tych wszystkich punktów w tej sekcji B. Kościół, który powstaje w wyniku poddania się władaniu nieba. Teraz jesteśmy ulegli wobec niebiańskiego władania. Możemy rozprawić się z Bożym wrogiem. Znajdujemy się pod władaniem nieba i w uległości wobec niebiańskiego władania. Możemy powiedzieć w tym kościele: Panie, jesteśmy tutaj, stoimy tutaj będąc poddani władaniu nieba i przewodzimy w tym, by być ulegli wobec niebiańskiego władania. Panie, teraz, na tym spotkaniu, rozprawimy się z Twoim wrogiem. Jeden, aby Królestwo Niebios mogło zostać ustanowione, niezbędna jest duchowa walka. Wiecie o wiele lepiej niż ja, czy o wiele bardziej niż ja kiedykolwiek będę wiedział, jak zaciekła jest walka w Europie. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to najbardziej intensywne pole walki na całej Ziemi. A drodzy święci, którzy tam żyją, którzy tam mieszkają, którzy zostali tam wysłani, by służyć, oni wszyscy wiedzą o tym, o wiele lepiej niż ja. Wszyscy musimy zaangażować się w walkę. Niezbędna jest duchowa walka, szczególnie poprzez modlitwę i głoszenie Ewangelii. Dwa. Odpowiedzialnością Kościoła jest kontynuowanie walki, którą toczył na ziemi Chrystus. Jakże potrzebujemy być wyszkoleni. Musimy kontynuować walkę na ziemi. Panie, pokaż nas, wyszkol nas. Nie chcemy po prostu czytać punktów z tego planu. Chcemy się tym stać. Chcemy to czynić dla Twojej chwały, żeby zastydzić i pokonać Twojego wroga. Kościół musi kontynuować zwycięskie dzieło, ogłaszamy, świadczymy o tym zwycięskim dziele, ogłaszamy, świadczymy, żyjemy i modlimy się o to. Teraz ostatnia część, punkt C. Kościół winien się modlić, by zaprowadzić Boże Królestwo. Punkt pierwszy, powrócę później do punktu C. Królestwo Boże nie przyjdzie samoistnie. Bez modlitwy Królestwo przyjść nie może. Ono po prostu nie przyjdzie. Nie powinniśmy się skupiać po prostu na tym, co tutaj robimy, a ostatecznie Pan zdecyduje, by przyjść ze swoim królestwem i tak to się skończy. To się nigdy nie stanie. Bóg ustanowił zasadę modlitwy, która polega na tym, że Bóg mówi: oto moja wola, to pragnę uczynić, ale nie będę działał w pojedynkę. Potrzebuję, by mój lud na ziemi zgodził się ze mną w tej sprawie i modlił się, abym to uczynił. Wtedy ja zajmę się tym na ziemi. Teraz powracamy do punktu C. Obyśmy nie tylko szukali najpierw Królestwa Bożego. Módlmy się: Panie, niech przyjdzie Twoje Królestwo. I Pan wie, A Pan wie swoim czułym i pełnym miłości sercu. On zna naszą wewnętrzną istotę. I wie, że niektórzy święci nie mogą się tak stanowczo o to modlić. Są młodzi, mają przed sobą swoją przyszłość. Zazwyczaj tak jest. Modliliby się, tak Panie, niech przyjdzie Twoje królestwo, ale może mógłbyś poczekać 40 czy 50 lat, aż zrobię to i stanę się tym. To jest tak jakby niewypowiedziane. Pan wie, tak więc musi ukonstytuować nas swoją myślą, swoim odczuciem, tak aby bez względu na to, jaki jest nasz ludzki czy duchowy wiek, byśmy mogli prawdziwie modlić się. Panie, niech przyjdzie Twoje królestwo na ziemię. Panie, zakończ ten wiek, zaprowadź wiek królestwa. Dwa. Modlitwa Kościoła jest najskuteczniejszym środkiem do utrzymania szatana w ryzach. Modlitwa Kościoła jest najskuteczniejszym środkiem do utrzymania szatana w ryzach. Nie jestem starszym w Kościele, darzę uznaniem i szacunkiem, słucham i podążam za prowadzeniem wiernych starszych w miejscu, w którym jestem. Po prostu zastanawiam się, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tydzień po tygodniu jest coraz gorzej. Wróg jest po prostu rozruszony. Trudno to pojąć. Czy Pan nie próbuje coś powiedzieć w tej sprawie? Potrzebuję modlitw Kościoła. Potrzebuję pewnego rodzaju modlitwy płynącej z Kościołów w Stanach Zjednoczonych. Obudźcie się. Oczywiście, musicie się modlić o to, czy o tamto, o tą osobę, czy o tamtą, o to spotkanie. Ale to nie jest najważniejsze. To nie powinno być pierwsze. Módlcie się, by rozprawić się z wrogiem, by otworzyć drogę na to, by dokonała się moja wola na ziemi, w tym państwie, w Los Angeles, Seattle, w Kansas, w Miami, w Filadelfii, w Nowym Jorku. Trzymajcie wroga w ryzach. Nie pozwólcie mu działać bez żadnych ograniczeń. Ja będę działał. Użyję mojej mocy, mojej władzy. Gdy wy będziecie modlić się modlitwą, która jest potrzebna. Trzy. Kościół musi być ujściem nieba, które pozwala władzy nieba wyrazić się na ziemi. Kościół musi być ujściem, bo tam w niebie musi mieć naczynie, przez które może płynąć. I niech uzyska w Europie coraz więcej ujść. Jakże wspaniale, że jest Kościół w Paryżu, w Rzymie. Jeżeli nie ma jeszcze Kościoła w Wiedniu, to miejmy nadzieję, że niebawem będzie, ale Ateny, Sztokholm, Kopenhaga, aby przez modlitwy Kościoła uzyskał tam swoje ujście. Panie, zdecydowanie masz coś na sercu względem Danii, Szwajcarii, Belgii, Panie. I wszystkie te miejsca, oto jesteśmy. Wyćwicz nas, byśmy byli ujściem, które pozwala władzy nieba wyrazić się na ziemi. Nie wiem, co w związku z tym czujecie. Ja sam zostałem odświeżony, zainspirowany taką świeżą miłością i docenieniem życia Kościoła. Jakże błogosławieni jesteśmy, że możemy znajdować się w domu Boga, w Jego mieszkaniu, w jego rodzinie i radować się takim czasem w trójjedynym Bogu, ale jesteśmy również w Królestwie, uczestnicząc w dziele Kościoła, by zaprowadzić Królestwo, otwierając drzwi dla niebiańskiej władzy, by mogła wyrazić się na ziemi. I w końcu ostatnia minuta lub dwie. Prawdziwa modlitwa to wspólny trud człowieka i Boga w celu sprowadzenia Jego Królestwa na ziemię i wykonania na ziemi Jego woli. Modlitwa jest więc duchową walką. Mówiliśmy wcześniej o prawdziwym Kościele. Nie jedynie o jakimś konkretnym, praktycznym Kościele. To jest Kościół, znajduje się na podłożu, zasada się zgadza, jest właściwa, ale pragniemy prawdziwego Kościoła, miejscowego Kościoła, przesyconego boską rzeczywistością. Więc teraz mówimy o prawdziwej modlitwie. Nie mogę się w to zagłębić, po prostu skomentuję. Panie, zbaw nas od modlitw, które nie są tak naprawdę modlitwami. Możemy myśleć, że to jest modlitwa. Tak czujemy, więc to mówimy. Myślimy, planujemy i wypowiadamy to. Oto modlitwa. A Pan wtedy mówi, jeżeli otworzymy się na Niego, On by powiedział, to nie jest rzeczywista modlitwa, to nie jest prawdziwa modlitwa. Ja tego nie słyszę. Modlitwy są złotą czaszą, a tutaj nie ma złotej czaszy. Ja dodaję kadzidła do złotej czaszy przy prawdziwych modlitwach. Nie powinniśmy jedynie przyjmować, że wszystko, o co się modlimy, jest prawdziwie. Dlaczego nie przyjdziemy do Pana i nie powiemy, Panie, wyszkol mnie, wyćwicz mnie, abym mógł składać prawdziwe modlitwy. Wyszkol naszą grupę, nasz region, nasz Kościół, by zaangażować się w prawdziwą modlitwę, we wspólny trud z Bogiem w celu sprowadzenia Jego Królestwa i wykonania na ziemi Jego woli. Zdecydowanie więc modlitwa jest duchową walką. Teraz, gdy dochodzimy do końca tego poselstwa i kolejnego cennego czasu z Wami, i jedyny sposób, w jaki mogliśmy to mieć, jaki sposób mogło się to odbyć, to przez Zoom. Jednak szczerze w moim sercu i w moim duchu jestem z Wami wszystkimi. Gdy wypowiadałem to poselstwo, zdałem sobie sprawę, że my wszyscy, ja nie jestem wyjątkiem, że mamy wiele do nauki. To poselstwo otwiera sferę, w którą musimy się zagłębić i spoglądamy ku Panu. Być może poświęcimy konferencję, być może szkolenie, niekoniecznie szkolenie copółroczne, by zagłębić się w szczegóły tego planu, ponieważ teraz wiemy o czymś, jeszcze nie usłyszeliśmy półtorej godziny temu. I niektórzy z nas mogą powiedzieć, teraz oto jestem. Przyszedłem do życia Kościoła w Stuttgarcie i odczułem, że jestem w domu. I wiedziałem, że to tutaj należy i że jestem w Królestwie Bożym. Kościół w Stuttgarcie jest Królestwem Bożym wyrażonym w Stuttgarcie. I teraz zdaję sobie sprawę z kolejnego wymiaru, kolejnego aspektu. Panie, naucz mnie. Ja chcę się uczyć. I wierzę, że Pan uśmiechnie się i powie z przyjemnością, nauczę Cię i wyszkolę, byś modlił się wraz ze mną o wykonanie woli Boga na ziemi oraz o ujawnienie się Królestwa na ziemi. Jeżeli pozwolisz mi, bym cię wyszkolił, wtedy zakończy się wiek i ja powrócę, by panować na ziemi z moimi zwycięzcami, współkrólami, którzy żyli w rzeczywistości Królestwa w Kościele jako Królestwo i teraz są wraz ze mną w ujawnieniu się Królestwa na ziemi. Myślę, że coś takiego leży na Pańskim sercu. On prawdziwie jest dla nas. I powinniśmy się po prostu zwrócić do Niego i powiedzieć: Panie, wyszkol nas, ucz nas, doskonal nas. Sprawia, byśmy wzrastali. Spraw, byśmy się rozwijali w życiu ku dojrzałości. Doskonal nas, byśmy żyli pod niebiańską władzą. Doskonal nas, by wypełnić wszystkie kościoły w Europie boską rzeczywistością, by stały się królestwem. Panie, buduj nas powszechnie i zbiorowo. Po to tutaj jesteśmy. Królestwo doprowadziło do powstania kościoła. Kościoły, w których jesteśmy. Teraz naszym dziełem jest to, by zaprowadzić Boże Królestwo na ziemi w Jego chwalebnym przejawie. Niech stanie się Boża wola i niech wkrótce nadejdzie Jego Królestwo na ziemię. Amen. Dziękujemy Ci, Panie. Amen.